zapraszamy na stronę pushstep.pl.
Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w 15 już odcinku Push Restart, czyli segmentu podcastu Push Start, w którym podsumowujemy sobie miniony miesiąc, w tym wypadku luty, pod kątem tego, co u nas, co u was, czyli wasze komentarze, to co oglądaliśmy, co graliśmy, to co przeczytaliśmy, czyli takie zbiorcze recenzje wszystkiego, co tam u nas było. Przy mikrofonach Dariusz Łatariowośniak oraz
Przemysław Pimon-Lipiec, hej, hej.
No i mieliśmy kiedyś taki segment. Ja nie wiem, nie pamiętam okoliczności, w których uznaliśmy, że on jest bez sensu. W których poruszaliśmy...
Bo czasem były, całe czasem były po prostu miesiące, kiedy nie występował i
zanikło.
Po prostu zatarł się, zanikł. No. Jak to narząd nieużywany zanika, tak u nas segment zanikł.
Być może właśnie tak było. Mówię tutaj o w nerwach naszych, czyli o rzeczach, które nas zdenerwowały w ubiegłym miesiącu. No i ja bardzo potrzebuję opowiedzieć pewne historie, które jedna mnie zdenerwowała tak strasznie stricte personalnie, a druga jest dla mnie trochę dziwna i trochę jej nie rozumiem, być może. Może mi ktoś nakreśli temat, dlaczego tak się dzieje. Aczkolwiek już powiedzmy po rozmowach z ludźmi mniej więcej znam kontekst, ale no to wiecie, co ludzie to opinia. No i u mnie pojawiło się coś takiego ostatnio, w sensie ja tego wcześniej nie zauważałem, bo takie rzeczy nie miały miejsca, w sensie za każdym razem jak zwracałem uwagę na to, że ktoś idzie z pieskiem i piesek się załatwiał, to ktoś sprząta po tym piesku. A ostatnio notorycznie napotkuję na spacerach, czy nawet przez okno, napotykam właściwie, żeby było tak poprawnie, osoby, które nie sprzątają po swoich pupilach, a na zwracanie uwagi, że po piesku się sprząta, uciekają. I sytuacja, którą tutaj chciałbym właśnie tak przytoczyć, która mnie właśnie nakłoniła do tego, żeby ten segment powrócił, jest taka, że stałem sobie w kuchni i moja kuchnia ma okno na wśród bloku na wejście do klatki właściwie. No i coś sobie tam gotuję, słucham sobie muzyki, idzie pani z pieskiem, gada przez telefon, piesek wali kupę centralnie na wejściu do klatki i pani idzie dalej. Ja otwieram okno i krzyczę, że po piesku się sprząta. Pani się odwraca, bierze pieska pod pachę i biegnie. I ja mówię, to mi tak kompletnie rozsadziło czachy, że jest masakra, nie? I to wiecie...
Ale to mam takie pytanie, czy to widzisz u młodych, czy u starych?
Właśnie...
To mnie bardziej zastanawia.
Właśnie, wiesz, jeszcze starszą osobę jestem w stanie zrozumieć, nie? Że nie jest w stanie się schylić, nie? Ale to była młoda dziewczyna, nie? W sensie, ja nie wiem, 20 parę lat może, nie mam żadnego pojęcia, nie? Ale to nie była, wiesz, ani żadne dziecko, no bo dziecko też jest, jeszcze jest jakiś tam minimalny próg zrozumienia, nie? Ale do osób dorosłych z pieskami, nie? Jest to dla mnie totalnie w ogóle nie.
I... No może pani uważa, wiesz, że to jest obrzydliwe i że ona nie będzie...
No cieszę się niezmiernie, rzeczy. Tylko dlaczego ja wychodząc w klatki, jakbym tego nie zauważył, to pierwsze co zrobiłbym wychodząc z klatki, to bym to wdepnął, nie?
No.
Więc wiecie, to jest dla mnie jakaś totalna abstrakcja, bo gdzieś posiadanie, nie, być może zwracam na to uwagę ostatnio, ja, ale bardzo dużo się w mojej okolicy zrobiło ludzi, którzy mają psa. I chodzą, spacerują z tymi psami, bardzo fajnie i wiesz, osobę starszą to jest jakieś tam towarzystwo, dzieci też wychodzą z pieskami i tak dalej, ale wiesz, masa osób młodych, takich wiesz, w naszym wieku młodszych i tak dalej, chodzą z tymi pieskami, te pieski srają i to się zostawia, nie? I to mi tak w ogóle rozsadziło głowę, mówię, masakra, jak tak w ogóle można, nie? Gdzieś, nie wiem, gdzieś zanikło sprzątanie po zwierzakach, czy to po prostu ja zacząłem zwracać na to uwagę? Bo kiedyś widziałem notorycznie, że ludzie zbierają po psach i mówię, ale fajnie, nie? Że fajnie, że ktoś w ogóle sprząta, nie?
Ale kiedyś też była bardzo duży nacisk społeczny, generalnie kampanie były robione, były stawiane te kosze na śmieci, a teraz wydaje mi się, że to w ogóle wycichło, że mało tego się widzi nawet.
No właśnie.
Ludzie przeszli niby na porządek dzienny i wydaje mi się, że to
nie?
Właśnie to pokolenie takie, wiesz, 20-30 to uznało, że no skoro nikt nie krzyczy, to
nie
można,
trzeba, nie?
Można zlać.
Trzeba i to jest w ogóle masakra, nie? Więc...
Ja mieszkam teraz na wsi, to teraz mi ciężko się wypowiedzieć na ten temat, bo w mieście nie wiem, co się dzieje, ale jak tak mówisz, to mnie przerażenie bierze.
No to także dajcie znać, bo to jest trochę dziwne, nie? W sensie, wiecie, no, zimę to nie widać tego, nie? Bo śnieg przysypie, ale teraz nie ma śniegu, więc to tak, no, także...
Wychodzi pole minowe w latach 90.
Dajcie znać, jakie są wasze spostrzeżenia. A druga rzecz, to nie jest rzecz, która mnie zdenerwowała, tylko właściwie mnie tak nakłoniła do refleksji, do porozmawiania na ten temat. To jest to, ja się tam jakiś czas temu w odcinkach chwaliłem, chodzę regularnie na siłownię, a od nowego roku to już w ogóle się tak zawziąłem, że chodzę, że tak powiem, choćby skały srały, to ja i tak na tej siłowni jestem, jak nie mogę rano, to jestem po południu, albo wstaję wcześniej, ogarniam treningi od poniedziałku do piątku, a jak mi się zdarzy, że odpuszczę trening, bo nie mam siły, albo po prostu coś mi wypada takiego, że nie mam jak, no to robię trening w weekend. I zauważyłem taką, wiecie, jak chodzę tak rano, no to ten problem właściwie mnie nie dotyczy, no bo jest mniej ludzi i mniej się zwraca na to uwagę, ale jak byłem parę razy po południu, to zauważyłem masowo zjawisko w postaci kobiety, które się nie myją po treningu. W sensie, kończą się jakieś zajęcia i wychodzą zmachane, spocone panie, talki, idą do szatni i po 30 sekundach wychodzą w ciuchach, przebrane, nie? Bo wiesz, no, ja rozumiem, że ktoś jest w stanie wychodzić, wiesz, w ciuchach treningowych, zarzuca kurtkę, jedzie do domu, tam się myje, nie? Ale wychodzą panie, które są przebrane i idą.
No, może idą prosto do domu, to też nie wiesz.
No, wiesz, no w sensie, kurde, no nie wiem, no... Nie bardzo.
Ja powiem szczerze, że jak chodziliśmy na siłownię, no to też jak wiedziałem, że jadę do domu, to też nie brałem prysznica, nie robiłem nic, po prostu przebierałem się w ciuchy brudne, w których przyszedłem i jechałem do domu i się w domu myłem.
No może tak, to nie wiem, w sensie ja za każdym razem biorę ten prysznic i wiesz, no może to jest kwestia tego typu, że jestem mega upocony, uklejony i źle się ze sobą czuję, nawet jakbym założył inne ciuchy i też jadę do domu, nie, więc w domu mógłbym się umyć, ale... Jakoś tak mam, że ten... Zauważyłem zresztą, że w ogóle faceci się myją, nie? W sensie, już pomijając, że gołe dupy i inne części ciała tam latają po męskiej szatni i po prostu jest to na porządku dziennym, nie?
No ale... ale to nie powinno być nic dziwnego.
No nie, no dokładnie, nie? Dokładnie, ale...
No, tak jak sauny, tak jak basen, no na basenie też... Mhm. Teoretycznie powinieneś się normalnie umyć przed basenem, nie? To mnie bardziej przeraża, że ludzie nie, chodząc na basen się nie rozbiorą, nie umyją, ale...
No nie, no to ja po treningu chodzę na basen od razu, więc tak jakby schodząc z sali ile się myję i idę dopiero na basen. I po basenie też się drugi raz myję, mimo że wychodzę z wody, ale no... Myję skrzywienie,
no,
nie?
Ale wychodzisz z chloru, no to też zrozumiałe.
No właśnie, nie? Więc... nie wiem, w sensie takie moje spostrzeżenie dziś też dajcie znać, jak to wygląda. Tym bardziej w ogóle też mnie to poruszyło do dyskusji to, że gdzieś widziałem na trecie właśnie taki trend, że to pisała kobieta, dlaczego inne kobiety się nie myją, nie? W sensie siłowni.
No ja mówię, dla mnie wytłumaczeniem jest tylko to, że jadą do domu i tam się czują, wiesz, bardziej pewnie, no nie oszukujmy się.
Nie, no jasne.
Siłownia jest miejscem publicznym, a niestety nasze społeczeństwo jeszcze, myślę, nie dorosło do nagości w miejscach publicznych, właśnie takich jak siłownie, jak sauny. Zresztą ja mogę tutaj akurat powiedzieć, jak to wygląda na saunach, gdzie naprawdę pań jest bardzo mało. I widać, że chcą iść, że chciałyby wejść. Ja bardzo podziwiam wiele miejsc takich jak Santago, jak Fala w Łodzi, gdzie są organizowane tylko dni saunowe dla pań i jestem w stanie to zrozumieć.
No to tak, nie, to jak najbardziej, nie, to jest coś zrozumiałego, nie?
I wiesz, i to też podejrzewam, nie chodzi tylko, że panie się wstydzą, wiesz, ogólnie, że będzie facet coś, tylko zauważyłem, że panie się nawet pani wstydzą, żeby się pokazać nago, więc...
No pewnie. Nie, to
jest,
wiesz,
to trochę za bardzo...
Nie, to,
tak, wiesz,
to jestem, powiedzmy, stanie zrozumieć i wiesz, to mnie w żaden sposób nie dziwi, nie szukuje, ale w sensie taki, powiedzmy, brak higieny jakoś tak mnie troszeczkę tutaj... Ten tak jest, nie? Ale jeżeli chodzi o sauny, to jest ciężki temat, nie? W sensie... Higiena na saunie, w sensie na siłowni jest sauna i to, co się tam dzieje, to osoby, które powiedzmy świadomie saunują, to złapałyby się za głowę, nie? To coś tam odwala.
Oj, podejrzewam, że w wielu miejscach, nawet w miejscach, gdzie się saunuje faktycznie już na poważnie, też byś się złapał za głowę. Uwierz mi, że jak jeżdżę po saunach, robię, to naprawdę czasem mnie przerażają pomysły ludzi.
Ja natomiast cieszę się, że akurat jak chodzę rano, to jestem świeżo po dezynfekcji, więc...
Okay.
Nie, w sensie, no, okay. W sensie sam tak robię, nie? W sensie, no ja sobie rozkładam ten ręcznik, nie? Na stopy, pod tyłek, nie?
Tak, no właśnie, może warto właśnie powiedzieć trochę szerzej, jak się faktycznie saunuje ludzie, jak idziecie na saunę, to przede wszystkim sauny bez ciuchów. Jeżeli już się wstydzicie, to możecie założyć na siebie ręcznik, ale miejcie drugi ręcznik ze sobą, bo całe ciało, nogi, palce, plecy, tyłek, wszystko musi być na ręczniku.
Wiesz, no, jeżeli chodzi o siłownię, jest... no to mam wytłumaczenie na to, dlaczego tam się chodzi w kostiumach i nie ma wymogu chodzenia bez kostiumów. Po prostu wejście jest centralnie na hali basenowej, a hala basenowa ma wielkie przeszklone okno na halę treningową, nie?
Więc... No ale to przecież i tak nie wchodzisz nago, tylko wchodzisz w ręcznik.
Ale wiesz co, no musisz się zawinąć ten ręcznik w szatni, przejść z tej szatni przez tą halę basenową, nie? W sensie rozumiem, że w sensie nikt tego nie wymaga, nie? Ale podkładanie pod siebie ręczników to byłoby miło. Szczególnie, że na przykład ludzie kąpią się z basenu, wychodzą z basenu cali mokrzy, nie wycierają się w mokrych kostiumach, siadają tam i to tak ścieka pod nich, nie? Tam jest ona taka kałuża. Potem wychodzą, nie biorą prysznica, wchodzą do basenu, potem wychodzą z tego basenu, idą znowu do sauny i narzekają, że ale nasypali chloru, ale śmierdzi z czerwonymi oczami i tak, ciekawe dlaczego, nie? Być może dlatego, że upocony wlazłeś do tej wody i odczynniki zareagowały na twojej skórze, ale to ja się nie znam, nie?
No niestety, to możemy do nerwów dopisać jak najbardziej, bo też ostatnio byłem kilka razy właśnie na saunach i my z żoną lubimy robić to tak, nazwijmy to po właściwemu, czyli cisza, spokój, nie, całe ciało na ręczniku.
Ja ogólnie też, natomiast jestem świadomy, że to jest siłownia, tam ludzie gadają i tak dalej, nie jest to nie, cisza, no, spokoju.
Na siłowni nie ma co wymagać.
Ja bardziej to traktuję jako dogrzanie się po treningu, nie? W sensie gdzieś przeczytałem, nie wiem, czy to jest mądre, czy to jest niemądre, ale że branie zimnych pryszniców po treningu powoduje ochłodzenie mięśni i one nie pracują w prawidłowy sposób, nie metabolizują tych wszystkich odpadów potreningowych, tamtego kwasu mlekowego i tak dalej. Tam się potem robią, to się domsy chyba nazywa, czyli to, co my potocznie nazywamy zakwasami, nie? To tak de facto nie jest zakwas,
generalnie,
tylko...
Generalnie po wszystkich rzeczach, po saunach też nie powinieneś, ten mit tak zwanego nagłego ochłodzenia się, to jest tak naprawdę duży mit, bo de facto, żeby zdrowo saunować, należy schładzać się od nóg do góry i robić to stopniowo, a nie zrobić tego nagle.
No więc ja nawet po tej saunie to sobie i tak biorę ciepły prysznic i tak sobie utrzymuję ten powiedzmy stan zapalny w organizmie, nie? Bo to się chyba tak dokładnie nazywa, w sensie gdzieś tam, nie wiem, to by się Badel tutaj musiał wypowiedzieć, ja się nie znam, pozdrawiam Badela. Daj znać w komentarzach, czy bardzo krzanie głupoty względem tego, bo to jest, wiesz, wiedza z internetu, niezweryfikowana, podobno od jakichś specjalistów, ale to wiesz, osoba z wykształceniem medycznym, to jednak osoba z wykształceniem medycznym. Dobrze, bo rozgadałem się przeokrutnie strasznie, czy ciebie, Przemku, coś zdenerwowało, czy lecimy dalej?
Nie, ja się podłączę do ciebie z saunami po prostu, bo mówię, ja dość często ostatnio jeździmy z żoną właśnie na posaunować i tam faktycznie to, co ludzie odprawiają, to można zaliczyć do nerwu miesiąca, bo tak.
Nie wiem, w sensie ja wiem, że tak powiem personalnie, że jak wychodzę więcej z domu, to więcej się spotykam z ludźmi i być może dlatego, nie? W sensie wyszedłem z takiej bańki komfortu, której widzę ograniczoną grupę ludzi, która mnie denerwuje i jak patrzę, co ludzie odwalają, to no, przestawia
no,
się.
Ale to przynajmniej wiemy, dlaczego wrócił nasz segment.
Tak. No, dobrze,
Darek
no to...
Darek zaczął wychodzić z domu.
No to co tam u nas? Co u ciebie, Przemku?
A jak to ładnie napisaliśmy, nic ciekawego. Pip-pip z grzybnią, tak. I wykańczanie się i salonu, więc no tu niestety wykańczam siebie, wykańczam salon, nie wiem, cały czas mam wrażenie takiej tej wiosennej depresji. Wracam po
właśnie
pracy,
to jeszcze
nic
nie,
mi się
nie jest
chce.
Wiosenna depresja, to jeszcze zimowa, bo jeszcze wiosny nie ma.
No to jest jeszcze zimowa.
I to już
no
za
dobra,
długo
no,
się ciągnie.
Już jest luty, koniec lutego,
no właśnie.
Początek marca, więc no już by się zdało trochę więcej słońca, trochę więcej radości, jakieś weny do życia, a wracam do domu i po prostu jedyne, co mam ochotę robić, to się położyć i leżeć, patrzeć w sufit. Nawet już telewizora nie chce mi się włączać, więc no jest strasznie. Mam nadzieję, że to za chwilę się zmieni, bo tak jak mówię, zabrałem się za wykańczanie salonu i na razie on mnie wykańcza, a nie ja jego.
Nie, no to u mnie, powiedzmy, też napisałem coś podobnego, to właśnie dokładnie to samo, natomiast nie jest to u mnie spowodowane tym, że mam właśnie jakiś gorszy humor, że mi się nie chce i tak dalej, bo nie, to po prostu gdzieś jakieś trochę takich rzeczy się nawarstwiło, trochę nie ma czasu na robienie jakichś ambitnych rzeczy, pogoda też jeszcze taka ambitna bardzo nie jest, natomiast no gdzieś jakieś już pierwsze wycieczki się pojawiają, żeśmy tam parę razy byli na mieście, połaziliśmy dzieciakami korzystając z tych pierwszych promieni słońca, więc nawet tak względnie się coś tam zaczyna dziać.
No to przyznaj się, że bez dzieciaków też żeśmy
byli. Tak, no bez dzieciaków też żeśmy byli. Dzieci pojechały na dwudniowe ferie, myśmy sobie pokorzystali. Poszliśmy na miasto, połaziliśmy, nakręciliśmy kroków. W ogóle żeśmy też na siłownię sobie razem wyskoczyli, bo moja małżonka też sobie od jakiegoś czasu chodzi, trenuje. Co prawda nie na tej samej siłowni co ja, więc tam żeśmy musieli przekombinować, żeby weszło za darmo. No ale weszło za darmo, także żeśmy zrobili sobie wspólny trening. No i co, no i właśnie ja ostatnio głównie żyję siłownią. W sensie bardzo mnie to mocno pozytywnie nakręca do życia, mam przez to bardzo dużo energii, bardzo wiele rzeczy mi się chce. Stałem się turbo produktywny, w sensie wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia, realizuję bezproblemowo od razu i w ogóle, nie? W sensie, tylko że to są właśnie rzeczy jakieś tam zawodowe, podcastowe, jakieś takie pierdoły, nic bardzo konkretnego. I mam takie wrażenie, że ten styczeń, luty, niewiele się działo, a jednocześnie się wiele działo, nie? W sensie, jakoś tak mało oglądałem, mało...
To znaczy, one przeleciały jak z bicia strzelił w perspektywie czasu, ale tak jak
A jakbyś tak chciał wyiskać tego rodzynka z sernika, nie? To tak nie bardzo jest co wyiskać, w sensie, żeby coś takiego, jakiegoś
tak się,
fajnego
tak
wydarzenia.
Się ciągnie strasznie.
Więc tak.
To jest takie dziwne zjawisko.
No tak, no ale ja właśnie mocno tą siłką kreatynka wjechała, suple wjechały... Jestem na diecie, w sensie liczę kalorie, nie? Jem wszystko, staram się zastępować tam majonez z jogurtem i tak dalej, nie? W sensie jeść tak w miarę zdrowiej, żeby patrzeć na te składniki, dużo białka, żeby było. Zaczynam fajnie wyglądać, łapy mi się zrobiły, klata mi się zrobiła, plecy mi się zrobiły, brzuch zmalał, mierzę się, w sensie w obwodzie, ważę się i fajnie. Waga jakoś tak spektakularnie nie leci w dół, ale no mam świadomość tego, że mimo tego, że dużo schudłem, że tak powiem, z tkanki tłuszczowej, bo to po mnie widać i widać też to po miarach takich centymetrowych, że mi brzuch spadł, że mam mniejsze uda i tak dalej, to jednocześnie mam świadomość, że ta waga nie poleciała tak bardzo, no bo napierdzielam ciężary, nie? Sporo robię tego treningu siłowego, mój trening wygląda tak, że sobie najpierw chodzę właściwie, no zapieprzam, biegam na Orbiteku 30 minut, staram się takie dość wysokie tętno utrzymać i tam wychodzi mi według zegarka, że jakieś 340 kalorii spalam w te pół godziny. Potem mam takie 45 minut do godziny treningu siłowego, w zależności od dnia, jak mi się chce i jak mam parę, czy robię krótkie, wtedy robię krótsze serie, krótsze przerwy między seriami, więc mi ten trening szybciej schodzi, jak mi się nie chce, to tam trochę dłużej schodzi. Potem sobie jeszcze pół godziny basenu, to jakieś mniej więcej kilometr według zegarka przepływam. Nie wiem, na ile to jest miarodajne, no ale robię kilometr, wychodzę, że tak powiem, o godzinie 9 na liczniku mam 1000 spalonych kalorii. Zacząłem wszędzie łazić piechotą, gdzie się tylko da, nie? W sensie sporo spaceruję, sporo łażę, więcej łażę niż zwykle, więc tak 12-13 tysięcy kroków dziennie robię i naprawdę zarąbiście się czuję, nie? Zacząłem wchodzić w mniejsze koszulki. Co prawda problem jest taki, że mi się bary rozrosły i tutaj jest, tu się pojawił problem. Tam, gdzie jak mi się koszulki opinały na brzuchu, to teraz są za krótkie, bo bary, nie?
No tak. No dobra, no to może co tam u was teraz?
Tak, ja mam tu sekcję komentarzy pootwieraną. Drodzy. Sporo się działo. Tak.
No...
Zaczniemy sobie od Spotify'a i mamy pod poprzednim restartem, to jest mój komentarz testowy, co obejrzeć, Kunta Kinte, dobra, to się nie liczy w ogóle. Ja sobie czasami tak piszę bzdury, bo mam wrażenie, że się coś nie zagrało i sobie coś tam puszczam, ale tak, była ankieta, czy podoba ci się kanał Zero, pod odcinkiem Zero, jest 67% na tak i 33% na lubię placki.
Ciekawe odpowiedzi.
Tak, nie, lubię placki to jest taka, wiesz, ja robię tak, nie i lubię placki, w sensie nie mam zdania, albo wiesz, nie interesuje mnie ten temat, nie?
Wiem. No to, sprzedam opla.
Tak, natomiast pod tym samym odcinkiem było jeszcze pytanie, czy dałeś już 5 gwiazdek naszemu podcastowi i Stefan Rozwadowski napisał, że oczywiście z uśmieszkiem. Bardzo dziękujemy za 5 gwiazdek, jest nam bardzo miło.
Cieszymy się.
I ty też, drogi słuchaczu, słuchaczko, osoba słuchająca, zostaw 5 gwiazdek na Spotify'u. Będzie nam szalenie miło. I potem mamy quadruple A. I tutaj było, czy odkleiło pana CEO i jest 100%, że go odkleiło w ankiecie. A pytanie...
No to widzę, wszyscy jesteśmy zgodni.
Tak. Potem mamy ostatni odcinek pusztartowy o zapomnianych grach i było ankieta, czy wskrzeszać stare marki i 100% znowu jest na tak. I było pytanie, o jakiej zapomnianej marce zapomnieliśmy wspomnieć. I nasz ukochany użytkownik Spotify'a PFPG3N, nie będziemy tego dalej czytać, napisał komentarz, że Resistance na Play'a zostało skasowane z jednego prostego powodu, trzecia część się nie sprzedała. Niby taka sobie, ale w porównaniu do dwójki to był gniot. Ja nie pamiętam. Być może faktycznie trójka była takim gniotem, że wyparłem z pamięci.
Ja nie grałem.
Ja właśnie grałem w jedynkę, dwójkę, trójkę i one mi się podobały, ale jako taka zbiorcza seria, a być może trójka faktycznie była gniotem. Mhm. I to jest tyle, jeżeli chodzi o Spotify'a. Mamy troszeczkę więcej na YouTubie. Pod restartem 14 z zeszłego miesiąca mamy szereg komentarzy od użytkownika Weselar. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I tutaj są 4. Część jest do mnie, część jest do ciebie chyba. I nawet 5.
No dobra, słuchamy.
Jest odnośnie filmu, który ty oglądałeś i w tym miesiącu, spoiler alert, ja też oglądałem, że poleca materiał kanału na YouTubie Na Gałęzi. Też polecam. To jest w ogóle Marcin Łukański, aka Del, który kiedyś był naczelnym chyba, to się tak ładnie nazywa, w TV Gry. I on tam razem z Krzysztofem Gądziarzem TV Gry rozkręcali. On teraz robi materiały o analizuje filmy, seriale tak, pod takim kątem, który mnie bardzo interesuje, bo on sporo też zwraca na to, jak to zostało nakręcone, więc polecamy kanał. I on zrobi materiał o trylogii filmów Andersona. I ten wspomniany to jest środkowa część. W istocie tak, to jest o tym niezwykła historia Henry'ego Sugera. Zdumiewająca historia Henry'ego Sugera.
Zdumiewająca historia Henry'ego Sugera.
Tak, i ja w ogóle, jak ty mi wspomniałeś, mówiłeś o tym filmie, to ja w ogóle tego nie załapałem, w sensie, że to jest film Andersona. Dopiero jak go zobaczyłem, to on jest tak specyficznie nakręcony, że faktycznie to jest film Andersona. I nie, ja oglądałem ten materiał, jeżeli chodzi o ten materiał Na Gałęzi, także polecam. I Grand Budapest Hotel to uważam, że to jest jeden z fajniejszych filmów do obejrzenia. Jest specyficzny, no ale to są w ogóle filmy Andersona, no one takie są, nie?
No ale Grand Budapest Hotel to jest perełka.
No właśnie. No i kolejna rzecz to jest, może doczekamy się w końcu Assassin's Creed'a dotykającego Europy środkowo-wschodniej, w domyśle słowiańsko-bałtyckiej. Fajnie by było. Ja myślę, że to sporo zależy od tego, jak się sprzeda ten Hexe chyba to się nazywa.
Hexe, z niemiecka Wiedźma.
Tak, no ja wiem, właśnie Hexer, bo Wiedźmin z niemiecka, nie? Więc on taki będzie troszeczkę, mam taką nadzieję, w sensie, bo jak sobie widziałem ten teaser, który był pokazany, to on mocno był taki klimat Gór Świętokrzyskich. I dlaczego nawiązuję do Gór Świętokrzyskich? Bo Góry Świętokrzyskie, ono geologicznie są z tego samego okresu, co góry Harcu bodajże, które się znajdują w Niemczech. I ja tam byłem i jest taka śmieszna historia związana z tymi z wycieczką do tych gór, bo ja tam pojechałem służbowo do znajomych. I to był taki moment, że to chyba było nasze pierwsze takie spotkanie i stwierdziłem, że będzie super mega pomysłem, jak coś regionalnego im przywieziemy. Więc dostali tam jakieś, poza tam jakimiś, wiecie, nalewką, jakąś tam kiełbasą, z wojską i tak dalej. Tak, majonezem, no to Baba Jagę, nie? Taką w sensie czarownicę na miotle, bo takie sprzedawali tam u nas na tej Łysej Górze, więc taką żeśmy przywieźli. Oczywiście Made in China i oni nas zabierają na wycieczkę w te góry Harcu i dokładnie taka sama tam jest sprzedawana, bo mają dokładnie taką samą mitologię, nie? I właśnie bardzo mi się ta mitologia mocno kojarzy z tym, co tam było na tym teaserze, te kościane, czy tam papatykowe talizmany, tego typu rzeczy, nie? No i właśnie te wiedźmy, Baba Jagi, nie?
Myślę właśnie tak osadzone mocno. No, więc w środkowej Europie, wydaje mi się.
Więc fajnie byłoby, jakby faktycznie to poszło bardziej na wschód. Jestem ciekawy, co by mogli wymyślić w takim klimacie słowiańsko-bałtyckim. No wiecie, te gdzieś tam Łotwa, Estonia,
Krzyżaków.
Fajne rzeczy też mogą tam coś być, nie? Kolejna jest kwestia też do mnie, to się wymawia symbiot bodajże, tak, jak najbardziej tak, ja się jak znam życie, to się przejęzyczyłem. Kwestia jeszcze jest taka, że mój syn bardzo lubi Spidermana i on ogląda Spidey Super Kumple, to jest bajka dla dzieci w jego wieku na Disneyu i to jest faktycznie, tam jest Spidey i jest Miles, jest Gwen, tylko oni się trochę inaczej nazywają, bo on mi mówi na Milesa, że to jest Pim, a na Gwen mówi, że to jest Spider Ghost. Nie wiem, nie oglądałem tej bajki z nim, w sensie, ale w sensie i tam jeszcze jest właśnie z Venom i właśnie Symbion. I on tam właśnie na tego Venoma Symbiona to właśnie jakoś tak mówi, być może mi gdzieś weszło w głowę jakoś inaczej. Albo się po prostu przejęzyczyłem.
No, możliwe.
Kolejna kwestia.
No też nie zwróciłem uwagi.
Ja pewnie też, bo z rozpędu ja bardzo dużo rzeczy przejęzyczam, jeżeli chodzi o nazewnictwo różnych rzeczy, więc staram się pilnować, pamiętać, ale różnie by sobie bywa. I kolejna rzecz też do Spidermana, że misja z dziewczyną kompletnie zbędna. Podobnie Angie, która robi one hit killa. Tak i nie, bo jeżeli chodzi o MJ, to no to faktycznie, latanie z tym taserem, który zabija na strzała i właściwie tylko się przekrada, nie? Jest to trochę nudne, natomiast misja z tą dziewczyną, to jest ta misja, o której mówiłem, że głucho nie ma dziewczyna, w której się kocha Miles. I ona jest super pod tym względem, jak ona jest zrealizowana, bo pomijając, że pokazuje trudności osoby z niepełnosprawnościami, to jeszcze faktycznie możemy się wczuć, bo w istocie słyszymy ten dźwięk dość mocno przytłumiony, albo nie słyszymy go wcale. Więc trochę taka perspektywa w gameplayu dość zaskakująca. Jeszcze zresztą o tym wspomnę przy okazji serialu, który oglądałem. No i jeszcze jest tutaj kwestia do ciebie, że Roller Drone, czyli gra od Ubi za free, no to nie jest po pierwsze gra od Ubi, Przemku? Zweryfikowałem.
Nie, to nie jest od Ubi, to była, tak, też zweryfikowałem, nawet chyba napisałem komentarz do tego, tylko teraz znowu zapomniałem od kogo, ale nie jest przed, bo Roller Doom jest zrobiony przez Ubi również, jest taka pozycja, natomiast nie o tej grze mówimy, ja zaraz sobie sekundę mi dacie, to wam znajdę i powiem, ale...
A jeżeli chodzi o kwestię za free, to ona jest po prostu w Game Passie. I kiedyś też była w tym plusie.
Private Sonia Division Czowy. Robi Sonia Roller Czowy. Doma.
Tak, no to mamy wszystko sprostowane. Kolejny komentarz do Continue o kanale Zero. Od ciekawych gier 9545. Siemanko, dawno mnie u was nie było. Co prawda nie w temacie, ale dodam, że oglądałem niedawno Lilo i Stitch. Spoko bajka. Tak, i to jest nawiązanie do komentarza, w którym Przemek robił rewatcha Lilo i Stitcha. Czy pierwszy raz to tak. oglądałeś? Czy pamiętam?
Nie, wtedy pierwszy raz.
No i właśnie tak. Ciekawy gry nadrobił. Cieszymy się niezmiernie. Ostatnio Lilo i Stitch jest jakoś chyba w trendach u dzieci, bo jest dużo plecaczków i różnych takich innych akcesorii.
Jest w trendach dlatego, że Disney zapowiedział już realizację wersji aktorskiej.
Tak, ale to myślę, że ta realizacja wersji aktorskiej jest związana z tym, że jest to w trendach, nie?
Bo... Odwrotnie mi się wydaje, tak. Bo najpierw było ogłoszenie tego, że będzie wersja aktorska, pokazanie Stitcha, który miał wyglądać jak, no nie powiem.
No wiem, widziałem.
Musiałbyś sobie zobaczyć, wyglądał jak słonik z tego, z Gwiezdnych Wojen, z baru, tyle że niebieski, a później po prostu pokazali, no to zresztą to była podobna historia jak
dobra,
z Sonikiem.
Dobra, bo Disney realizuje to w taki sam sposób, jak był realizowany Mistrz Yoda. Że jest kukiełka na planie, która jest paskudna i ten Baby Yoda też był paskudny w tej wersji takiej tej, ale on ma służyć aktorom do tego, żeby się fajnie ogrywało i potem na podstawie tego szkieletu, który tam kukiełka odgrywa, będzie to w CGI robione.
Tak, wiem. Natomiast wyglądał po prostu tragicznie i wyciekło to, wiesz, do internetu i ludzie założyli, że to będzie dokładnie tak wyglądał Stitch.
Dobrze, kolejna kwestia, zapomniane gry, czyli Pulsar 85. Dwa komentarze od ciekawych gier ponownie. Pierwsze też trochę dziwi mnie, że uznajecie jako zapomniane gry, które mają żywą społeczność, jak na przykład Heroes 3. Tak i nie, bo ja wiem, że Heroesy trzymają mega żywą społeczność. Na początku tego roku wyszedł patch do dodatku. Nie pamiętam, jak się dodatek nazywa, w sensie jest dodatek fanowski, na którym w ogóle turnieje się rozgrywają i tam ludzie w to cisną i tak dalej. I wyszedł nowy zamek, nie? Wyszła fabryka z nowymi jednostkami, nowymi bohaterami, w ogóle rzeczy na mapie i tak dalej.
Natomiast ale... może wytłumaczę dlaczego. No, dlatego, że są to marki, jako marki, które są, nazwijmy to, zapomniane przez ich twórców, nie tyle przez same społeczności, bo każda ze starszych gier są przecież gry na Amigę, które też mają społeczności, które żyją, dalej w to grają, dalej na ten temat rozmawiają, dalej tworzą jakieś tam patche, nie patche, inne rzeczy. Natomiast tu nam bardziej chodziło o produkcję, które zostały zapomniane przez swoich twórców.
Tak, bardziej chodziło o to, że po prostu twórcy gdzieś już zapomnieli o tych markach, że przestały być w jakiś sposób lukratywne, albo przestało im się chcieć robić. No i kolejny komentarz to jest, że jego ulubiona zapomniana gra to polska seria RTS ERF. I to jest 2140, 2150 i 2160. To była w istocie bardzo fajna marka gier.
No, nawet nie wiem, czy grałem. Musiałbym
na pewno obejrzeć. Grałeś, bo na swojego czasu była pchana we wszystkie gazetki i to są takie czasy, że w sensie w tych czasach, w których powiedzmy ja grałem, to było bezproblemowo, żeby to dostać, bo to gdzieś było upychane po jakichś gazetkach, więc na pewno w jakieś demko grałem albo w coś takiego grałem.
No może. Może musiałbym zobaczyć, bo nie kojarzę w ogóle gry.
No i dlaczego to zostało zapomniane? RTS-y został za...
No, RTS-y, to już mówiliśmy. Wszystkie RTS-y umarły.
Tak. No i do Critical Hita o Quadruple A'ach nasz ukochany Behemoth, pozdrawiamy naszego discordowego słuchacza, napisał, że on przechodzi grę wiele razy i planuje ogrywać ją do końca życia. Jeśli nie będzie godnego następcy, niestety ta gra jest dostępna tylko na Steamie, konsole nie nadają się do grania, nieprawda. I tak naprawdę to, czy bym miał w co grać, zależy od Steama, czy nie wyciągnie wtyczki. Ciężko mi polemizować tutaj z czymkolwiek poza tym, że konsole nie nadają się do grania. Konsole nadają się do grania jak najbardziej. I nadają się nawet lepiej od peceta pod względem takim konsumenckim. Bo wkładasz nośnik i grasz. Nie przejmujesz się ustawieniami, rozdzielczością, ilością klatek, czy jest za mało, czy przycina, czy muszę zrobić upgrade kompa. Nie, konsola jest taka totalnie debiloodporna. Kupujesz grę i ona będzie działać.
A teraz co więcej, nawet obsługuje klawiaturę i mysz.
No, pad jest wygodniejszy do grania, nie oszukujmy się. O, jeżeli chodzi o takie... Granie, to pad jest wygodny.
No, tak, no okej, dobra.
Ja, nawet jak sobie byś w Fortnite'a pograł na padzie, to jest wygodniejsze. Okej, ja rozumiem, że kompetytywne granie w CS-a na padzie nie ma kompletnego sensu, czy granie w Tarkowa, czy w jakieś takie hardkorowe strzelanki. Ale w większości tytułów granie na padzie jest lepsze. I zresztą to bardzo dobrze pokazuje, że swojego czasu Epic miał problem z tego typu zależnością, że pro playerzy grali na padzie w turniejach. Więc nie wiem, czy to zostało ukrócone, nie śledzę tej sceny, ale było coś takiego, zresztą w Call of Duty też przez długi okres czasu na padzie się grało w turniejach, nie?
No może, nie zwróciłem nigdy uwagi.
Ja kiedyś zwróciłem.
Natomiast ja faktycznie, no dobra, Red Dead Redemption grałem na padzie. GTA też grałem na padzie, natomiast no uważam, że tam jest trochę, zawsze jest trochę łatwiej ze względu na auto-aiming, więc...
Na auto-aiming, na to kontekstowe sterowanie, w sensie, no właściwie wszystko obsługujesz, ile tam jest, 8 guzików i gałka i krzyżyk, więc nie musisz, wiesz, wyobraź sobie sterowanie w Red Deadzie, gdzie on tam dość dużo różnych czynności było, gdzie tam podbindowywałeś, w sensie, że tu wciskasz trigger i masz inne akcje, tu bumper i masz inne akcje, to wyobraź sobie na klawiaturze na przykład.
No okej.
No właśnie, więc no. Dobrze, po tym przy krótkim 30-minutowym wstępniaczku przejdźmy do mięska.
Tak. Ale mięska nie ma dużo w tym miesiącu, więc.
Tak, jak zwykle, krótki odcinek, godzinka z hakiem. Dobrze, Rzymku, co oglądałeś ciekawego w lutym?
Co oglądałem? Ja powróciłem troszeczkę do, nazwijmy to, nie wiem, jak to nazwać. No.
Do dokumentu.
Show dokumentacyjnych. Nazwijmy to w ten sposób, nie wiem. W każdym razie, The Grand Tour, najnowszy odcinek, Sand Job, czyli wybierają się do Afryki i robią tak naprawdę większą część trasy Paryż-Dakar. To znaczy większą, no nie jadą z Paryża, ale jadą przez pół Afryki. Oczywiście, jak to w ich stylu, nie może być to normalna wycieczka, więc biorą super samochody, czyli mamy tu akurat w tym przypadku mamy Astona Martina DB9, mamy Jaguara XJ i mamy... poczekaj, z czym on jeszcze jechali? Nie pamiętam, trzeciego auta nie pamiętam, James May jechał jakimś nudnym autem, dlatego... A, Maserati.
Jakie nudne auto? Maserati jest fajne.
No nudne, no Maserati jest nudnym autem. Przykro mi. No jest razem z marką Alfa Romeo, która też mi się nie podoba, więc dla mnie są nudnym autem. W każdym razie przerabiają je na auta właśnie typowo rally i jadą przez pustynię, przez kawałek Sahary, próbują się dostać do Dakaru. No i jest to zrobione w fajnym stylu, dużo lepszym na pewno niż ten Eurocrash, który był w Polsce. Się również dział. Jest dużo, dużo ciekawszy, dużo fajniejsze rzeczy, dużo fajniejsze dowcipy i inne. Utrzymanie tego tak naprawdę starego Top Geara. Natomiast też z plotek wiem, że to jest ostatni w ogóle Grand Tour, jaki powstał. Jaki powstanie, nie będzie już. Kończą w ogóle produkcję, nie będą już ani robić tego The Grand Tour jako show i nie będą robić tych specjalnych wycieczek już w ogóle, rezygnują z tego, co słyszałem.
To ciekawe mnie to, bo z tego co się orientuję, to Amazon wybulił dość grube siano szejkowi arabskiemu za prawa do Grand Toura.
No możliwe, natomiast mi się wydaje, że już obsada po prostu, nie wiesz, oni też już są w podeszłym wieku, nie oszukujmy
się. Znaczy ja bardziej bym się doszukiwał tego, że jednak on trochę nie jest na dzisiejsze standardy. W sensie, jak oglądałem, ja oglądałem ten epizod w Norwegii bodajże, tam w Skandynawii.
No skandynawski.
I tego...
No też nie był już z polotem.
I tego eurowypadek, nie? W sensie ten eurocrash. I tam jest dużo zachowań, które... One wiadomo, że są reżyserowane, no bo to jest taki program. I wiadomo, że to jest wszystko, że tak powiem, na bezpiecznie. Ale one są pokazane w taki sposób, że młody odbiorca może nie zrozumieć, że to jest program telewizyjny, tylko bardziej potraktować to, że tak jak na YouTubie, że ktoś coś odwalił, nie? Tam wjeżdżanie na jeziorze, ten wyścig w tym tunelu, ta jazda, no, jazda po autostradzie, tak. Nie? Przez rynek i tak dalej, nie? To tam... No...
No, tu nie ma tego aż tak dużo, jest jeden w cudzysłowie wpadka, że wjeżdżają na pole minowe, oczywiście pole minowe widać od razu, że jest ustawione, ale... No, próbują zachować jeszcze, mówię, ten stary styl, natomiast no, jest to już bardzo cringe'owo zrobione. Więc...
No dobrze, no to leć przez wszystko po kolei. Lecieć
przez wszystko. No dobrze, to jedziemy dalej. Ghost in a Shell 2.0, czyli tak naprawdę to jest z tego, co mi wiadomo, bo tak naprawdę chciałem obejrzeć oryginał z 95 roku i znalazłem to na Prime'ie, myślałem, że to jest to i tak się trochę zdziwiłem, jak oglądałem, że to nie jest ten Ghost in the Shell, którego kiedyś tam zapamiętałem, tylko jest to Ghost in the Shell 2.0 i jest to wydanie z 2009 roku. Nie jestem pewien, czy to jest po prostu druga część, czy to jest jakoby taki remake, bo bardzo mocno się zgubiłem w fabule. Znam fabułę Ghost in the Shell, znam fabułę Ghost in the Shell filmu, natomiast tu nie potrafiłem w ogóle się odnaleźć w tej fabule, którą to przedstawiło, więc ładna kreska, fajnie zrobiony, fajnie zrealizowany, no ale niekoniecznie...
Nie wiem, nie pomogę.
Pod to, co bym się spodziewał. To przy okazji wracamy... Jak już mówiłem, że oglądam programy takie dokumentalne. O, no, dobra, teraz mi się przypomniało. To oglądałem James May, Our Man in India tym razem, czyli to jest trzeci sezon Jamesa Maya z jego przygodami. I tutaj akurat wybrał się do Indii. Jest to fajny taki program. On ma w sobie to, że nie jest robiony też właśnie w taki sam sposób jak Grand Tour. Natomiast jest zachowaniem tego takiego vibe'u Jamesa Maya. On jest bardzo specyficzny i bardzo mi podchodzi. Jest programem bardziej turystycznym, pokazuje te miejscowości, on tam jedzie zazwyczaj na 4-5 dni i w każdym dniu pokazuje inny kawałek tej kultury, do której się wybiera. Dobra, mamy Jamesa Maya, no to teraz mamy animację. Pan Wilki Spółka, czyli Bad Guys. No i tutaj bardzo dużo fajnych nawiązań dla dorosłego widza. Bo mamy nawiązania do Breaking Bad, mamy nawiązania do Bonda, mamy nawiązania do różnego typu właśnie akcyjniaków. Fajnie pokazane, fajne dowcipy są dla dorosłego, no i jest coś też dla dzieciaków, bo jest to animacja, która opowiada o złym chomiku tak naprawdę, o dobrym chomiku, który okazuje się złym chomikiem. Zdradzę trochę fabuły. Natomiast też bardzo fajnie się ogląda, przyjemnie, można się pośmiać. Kreska mi się też bardzo podoba, więc...
To muszę sobie zobaczyć.
No musisz zobaczyć, na Prime teraz jest, więc można sobie obejrzeć. No i ostatnie to jest taki tak naprawdę rewatch, ale to jest rewatch z 2000 któregoś tam roku. Film nazywa się Graendera. I opowiada historię dzieciaka, który jest tam dostosowany do zasad militarnych, on jest w Akademii Militarnej i generalnie ziemia została zaatakowana przez rój, takie zwierzaczki, które są rojem. No i ludzie w jakiś tam sposób powstrzymali ten atak, no i uznali, że żeby zapobiec następnemu atakowi, muszą zlikwidować ten rój u nich. Natomiast część tych rzeczy została utajniona przed Enderem, czyli głównym bohaterem, no i on zostaje wysłany na stację Akademii, gdzie się uczy strategii, uczy się być dowódcą, rozpracowuje właśnie strategię. No i nie wiem, na tyle stary ten film jest, że chyba nikomu nie zaspoileruję, więc powiem, o co chodzi, że po prostu on został też bardzo mocno wkręcony w to, że wydawało mu się, że prowadzi symulację, a tak naprawdę przeprowadzał już atak, który miał miejsce i tak naprawdę dokonał tego, czego chcieli od niego przełożeni, ale on niekoniecznie to chciał osiągnąć.
Bo myślał, że, gra w grę po prostu, nie?
Tak, myślał, że gra w symulację, że pokaże, że jest w stanie tam ponieść pewne konsekwencje tego, że straci ludzi, ale uratuje za to cały świat, nie? No i nikt mu nie powiedział, że to było naprawdę i no skończył grę.
Powiedz mi, gdzie to można teraz obejrzeć? Bo ja ten film bardzo lubię.
Endera na Prime.
O, to muszę sobie zrobić też rewatch, bo ja to bardzo lubię ten film. Mhm. W ogóle jestem pełen żalu, przepełniony żalem, ponieważ... Uniwersum filmowe zostało bardzo porzucone, bo to jest na podstawie książek pana autora, bla, 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 Orsona Scotta Carda. I jest właściwie 8 książek z tego cyklu. One są dość leciwe, te książki, z tego co kojarzę. Przynajmniej ja to pamiętam.
Książki są leciwe, film jest bardzo leciwy, bo film to też jest chyba w granicach 2008.
Ja bym chciał zobaczyć, kiedy to było wydane, ale... Nie jestem w stanie dojść do informacji, w każdym razie ja te książki czytałem dawno temu, jeszcze przed filmem i bardzo mnie zajarało to, że jest w ogóle coś takiego, nie? W sensie, że chcą kręcić te filmy. I tam fajna obsada, bo tam Harrison Ford gra, ten dzieciak, który...
Tak, obsada jest bardzo, bardzo, bardzo gruba tam.
O.
Później ten sam chłopak, który gra Endera, w ogóle taka ciekawostka, gra w labiryncie tym, no. Maze Runner.
Tak, on tam gra?
Tak, on tam gra.
Kogo on tam gra?
Jednego z tych chłopaczków.
Ej, bo ja to teraz muszę zweryfikować, bo Maze Runnera też lubi i ostatnio też oglądałem.
Jeśli dobrze pamiętam.
Szybki research na bieżąco.
Ja
to
wiecie,
jest
ja
w ogóle, mam... ten aktor, który gra, to tak by the way, to on gra Otisa w Sex Education. To jest najważniejsza kwestia, ale to...
A dobra, to ja pomyliłem aktorów, sorry. Dobra, to nie on.
No nie, nie, on nie.
Ja
nie.
Pomyliłem aktorów. Nie, tak, nie. Bo z Love Actually mi się myli z tym chłopaczkiem.
Sex Education, Love Actually. A tak, w Love Actually to gra chłopaczek, który wiecznie... On jest teraz dorosłym mężczyzną, podejrzewam, że około 30.
Tak, i on gra...
Ale on wiecznie gra dzieci, bo on ma dziecięcą budowę. On jest taki, wiesz, typowo baby... Tak. To się baby head tak. Chyba
i on,
nazywa,
i on grał
face?
Właśnie w Maze Runnerze.
Tak.
Mi się mylą. Oni mi się mylą, strasznie mi się mylą. Dobra, i kolejna jeszcze pozycja, której nie ma w agendzie, dlatego Darek o niej nie wie. Cowboy Bebop The Movie, czyli Pukając do nieba bram.
Proszę dopisać
z 2001 roku. Zaraz dopiszę do agendy, bo teraz mi się przypomniało, że to oglądałem. No i ja jako wielki fan w ogóle Cowboy Bebopa wszystkim polecam obejrzeć, bo to jest tak naprawdę takie fajne skomasowanie tej atmosfery, która jest w serialu. Wszyscy już są, wszyscy bohaterowie już są obecni i jest taka fajna intryga, no zrobione w tym samym stylu, co sam Cowboy Bebop. No i jest fajnym odświeżeniem troszeczkę tej serii, takim podsumowaniem, nazwijmy to w ten sposób. Ja bardzo lubię tą propozycję i na pewno będę ją wielokrotnie jeszcze oglądał.
Dobrze, no dobrze, to tak. U mnie jest...
Oddaję ci głos.
Najpierw zacznę sobie od takiego zbiorczego rachunku sumienia, bo... Porzuciłem wiele seriali, które mi się podobało w trakcie oglądania. Niektóre z nich dorobiły się już kolejnych sezonów. I bardzo mnie to mocno hamowało przed oglądaniem kolejnych rzeczy, kolejnych jakichś takich, powiedzmy, dużych produkcji serialowych, bo miałem gdzieś świadomość, że gdzieś tam coś zostało porzucone z różnych powodów. I zacząłem sobie to nadrabiać. Tam mi zostało jakieś półtora odcinka Peryferala, więc sobie dooglądałem. Gdzieś mi zostało z pierwszego odcinka Koła Czasu, tam jakieś chyba dwa odcinki, to też sobie dooglądałem i teraz będę mógł sobie z otwartą, że tak powiem, kartą polecieć w kolejny sezon, w kolejne rzeczy, więc sobie trochę ponadrabiałem takich właśnie ostatnich odcinków seriali, które właściwie ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego je porzuciłem, bo mi się Peryferal i to Koło Czasu bardzo podobały, i miałem dobre opinie o tym, a nie doobejrzałem do końca. Nie wiem, brakło czasu.
Ale Peripheral, mówisz o tym drugim sezonie, nie obejrzałeś,
nie,
tak?
Ja pierwszego, jest drugi sezon już?
Jest już drugi sezon.
O, to widzisz, nawet nie wiedziałem.
Myślałem, że już trzeci wszedł, że mówisz, że...
Nie pokazał mi Amazon, że jest dalej do oglądania.
Nie.
No to muszę w takim razie się za to zabrać, nie? No i co? No i trochę sobie twoich zeszłomiesięcznych polecajek obejrzałem, czyli Wymawiająca historia Henry'ego Schubiera. Polecam do obejrzenia krótki film, więc jak najbardziej. Obejrzałem sobie Twórcę, który kompletnie mi nie siadł i chyba nie doglądałem do końca.
Dlaczego ci nie siadł?
Nie, mdły jest strasznie, nie wiem.
Ja obejrzałem dwa razy już do tego czasu, dlatego napisałem.
Tym, takiego jakiegoś mięska, w sensie, żeby tam, nie wiem, jakieś była coś więcej, jakiś taki był...
No ale tu nie mam mieć mięska, no to jest bardziej taki film, który ma dać ci do myślenia.
No ale ja właśnie o takim mięsku mówię, nie mówię, żeby tu się flaki lały i była sieka. Aha. Tylko żeby jakoś tak było, jakoś tak nie naruszyło mnie to w żaden sposób do refleksji ani do niczego.
Nie, przy rewatchu, bo w zeszłym miesiącu oglądałem pierwszy raz, teraz robiłem sobie rewatch, bardzo mocno trafiło we mnie to, że ta stacja, która tam jest, mam jeden problem. W 3/4 scen ona jest na wysokości pod chmurami i ona przelatuje sobie i jest malutka. W końcu filmu ona jest w kosmosie i jest mega wielka.
No.
Ja tego nie rozumiem.
No tam jest duży,
bo generalnie. Tak, generalnie jest opis, że to jest w ogóle stacja kosmiczna i ona tam sobie przelatuje. Natomiast prędkość jej przelotu, jaka jest pokazana, właśnie to wszystko, jak ona działa i jak ona się pokazuje, no dla mnie jest po prostu trochę absurdalne, bo zacznijmy od tego, że nawet jakby ta stacja była tak wielka, żeby ją tak było z Ziemi widać, jak ją widać,
to bym zasłaniał
chmury. Myślę, że to by była nad chmurami przede wszystkim, natomiast no druga rzecz, że patrząc na to, jak wygląda w kosmosie jej wielkość, to z Ziemi by była taką plamką, jak nasza stacja kosmiczna, więc...
No właśnie. W sensie mnie znalazła stacja kosmiczna. Dobra, no to teraz mam trochę rzeczy wartych uwagi. Serial Awantura na Netflixie. I to jest serial z cyklu serialu trudnych i specyficznych. Jego ogląda się ciężko przez jego konstrukcję. On jest w ogóle opowiada dwie historie, jedną historię z dwóch perspektyw. Jedną, tam w ogóle wszystko się kręci wokół Azjatów. I jest pan, bodajże on jest chyba Koreańczykiem, który był wychowany już w Stanach i ma tam rodziców, którzy wrócili do Korei, bo tam im się nie powiodło w tych Stanach i on tam próbuje, że tak powiem, naprawić finanse swoje i tych rodziców ściągnąć, wybudować dom i tak dalej. I on jest takim trochę nieudacznikiem i pomijając, że jest nieudacznikiem, to jeszcze ma swoje za uszami, nie będę spoilował, bo warto obejrzeć. I on wpada w konflikt przez takiego, Jezu, jak to się nazywa, w sensie, to się road rage nazywa, w sensie, wiesz, obtrambianie, pokazywanie faków, zajeżdżanie sobie drogi i tak dalej. Jak to się po polsku nazywa?
Road rage.
Po polsku.
Po polsku wściek na drodze.
Awantura drogowa chyba, tak.
Nie słyszałem nikogo jeszcze w życiu, no żeby tak, użył to, tego stwierdzenia. No
tak, dokładnie. W każdym razie z kobietą, która jest bogatą Azjatką, ona chyba nie jest z Korei, tylko chyba jest Japonką. Uważam, że męża ma Japończyka na 100%, który jest artystą i ten jej mąż jest takim trochę taką ciepłą kluchą, no ale jest artystą, a ona jest, prowadzi biznes i są w ogóle milionerami w ogóle, nie? No i oni się tak jakby tam zderzają, oboje mają problemy, depresje, różne zaburzenia i tak dalej. I tam się dzieje wiele wątków w tej historii, przeskoków czasowych. Tam jest masakrycznie ciężko się to ogląda. W sensie on jest taki, że jest trudny do oglądania, nie? To nie jest nic takiego przyjemnego, tylko faktycznie jesteś w stanie się gdzieś tam, powiedzmy, z tym bólem, problemami gdzieś w jakiś sposób utożsamić, nie? I to, co się tam w ogóle odwala, to jest masakra. Końcówka jest niebywale mocna. Właściwie przedostatni odcinek jest niebywale mocny, potem jest takie trochę uspokojenie i takie zakończenie słodko-gorzkie, nie? I tam się dużo dzieje, nie? Takich ciężkich spraw i warto obejrzeć. Ten serial w ogóle bardzo dużo pozytywnych recenzji i opinii wśród oglądających zebrał w zeszłym roku. Tam jakieś w topkach był za zeszły rok u wielu ludzi, u wielu youtuberów, w wielu jakichś tam rankingach i tak dalej, więc Polecam. Mhm. Polecam do obejrzenia. Mi się go oglądało trudno. I długo, i dłużył mi się, i męczyło mi oglądanie go, ale w taki przyjemny, powiedzmy, sposób, nie? Że chciałem, mhm. chciałem więcej, nie?
No, okej. Okay. Ja nie, bo to mówisz na Netflixie?
Na Netflixie jest, mhm.
No ja z Netflixa akurat zrezygnowałem na jakiś czas, więc na razie nie nadrobię, ale ostatnio nie mam w ogóle jakiegoś parcia na takie ciężkie seriale.
No ja właśnie też tak trochę mniej, ale no. Dobrze, Łąka film z Timothée Chalamet, czyli naszym wspaniałym, ukochanym youtuberem, który malował pady, a teraz jest znanym aktorem. Taka ciekawostka, gdyby ktoś nie wiedział, to faktycznie naprawdę Timothée Chalamet jako nastolatek urodził kanał YouTube, na którym customował pady do Xboxa 360. Mhm. No i bardzo fajny film. Bardzo mi się go dobrze oglądało. Był to w ogóle inna historia Willy'ego Wonki niż tą, co znamy z poprzednich dwóch filmów. Tak jakby jeszcze przed założeniem fabryki.
No ale też, żebyście nie byli zaskoczeni, nie jest w ogóle spójna z tym, co totalnie było opowiadane w fabryce Łąki. Mhm. Chyba, że w fabryce Łąki jest specjalnie przeinaczona ta historia.
Nie, bo tam jest dokładnie ta historia opowiedziana w fabryce czekolady. W czarnej fabryce czekolady. Więc to jest zupełnie inna historia, ale bardzo fajny, bardzo dobry film. Polecam. Bawiłem się ja przy nim świetnie, moje dzieci bawiły się jeszcze lepiej. Jest miły, wzruszający, ciepły, straszny i są fajne piosenki.
Ja właśnie mam ten problem, że zacząłem oglądać, bo miałem tam, nie wiem, w Prime się pokazało coś takiego, wypróbuj coś tam, myślałem, że jest generalnie cała Łąka bez wypożyczania. Natomiast obejrzałem, nie wiem, tam chyba z 20 czy 30 minut i mam ten problem, że to jest w bardzo mocnym stopniu musical. Mhm.
Ale w taki fajny bardzo, sposób, bardzo tak jak mocno. Ja nie lubię musicali, tak mi się to podobało. Mhm.
No ja właśnie mam problem, nie wiem, za dużo, o, w ten sposób. Lubię musicale, ale nie aż tak przesycone, to jest taki bardzo teatralny musical.
Tak, ale właśnie ja takie wolę. W sensie nie podobają mi się te filmowe realizacje, w sensie nie byłem zachwycony nędznikami, nie jara mnie Mamma Mia, a tu mi się podobało i lubię właśnie takie bardziej właśnie w teatralny sposób, nie?
Okej.
Okay. Dobrze, Marvels. I kurde, podobało mi się. Tak jak psy wieszali na Marvelsach.
Na razie. Właśnie przez to, że wieszali psy cały czas, podchodzę jak do jeża.
A mi się to nawet podobało. W sensie, no nie było to nic zachwycającego. No kolejny film Marvela, nie? Ale w taki miły sposób był zrealizowany.
To muszę.
Jakieś
to
dużo głupotek się nie dopatrzyłem, jakichś takich niespójności gdzieś ten. No jak jesteśmy przy Marvelu i przy Marvelsach, to Echo obejrzałem. Kurde, jaki to był dobry serial. To był serial, który naprawdę, w sensie on, to jest znowu, powtórzę to po raz kolejny, bardziej mi się ostatnio podoba to, co Disney robi w kwestii serialowej z uniwersum Marvela czy w uniwersum Gwiezdnych Wojen, niż to, co jest w głównym nurcie kinowym. To są pozycje bardziej dojrzałe, mniej takie pompatyczne, mniej takie napompowane, bardzo fajnie zrealizowane. Tu jest w ogóle cała ta koncepcja, że ta bohaterka jest, ona jest chyba tylko niema. Wydaje mi się, że ona słyszy. Przepraszam, ona jest głucho, nie ma, kompletnie. Bo ona też nie słyszy, bo też do niej muszą migać, żeby ona zrozumiała. I są sceny, w których, wiecie, tak jakby nie słyszymy to, czego ona nie słyszy. I to jest w ogóle kompletnie inaczej się odbiera. To jest to samo, co mówiłem przy przypadku Spidermana, nie? Że trochę inaczej te bodźce faktycznie działają, gdy masz ten dźwięk taki dość mocno przytłumiony i masz tego takie jakieś piski, czaski, wiesz, takie symulacja tego, co potencjalnie taka osoba może słyszeć. Nie wiem, czy to faktycznie prawda, czy to tylko taki efekt dla komfortu widza, nie? Żeby nie podgłaszał.
To znaczy, po obejrzeniu właśnie, jak mówiłeś o Spider-Manie, to sobie jakieś tam urywki obejrzałem, natomiast jako osoba przygłucha, podejrzewam, że stąd wzięli właśnie te dźwięki, bo takie dźwięki się pojawiają. Jak masz idealną ciszę, to słyszysz i tak dziwne dźwięki w uchu, więc...
A no, ja nie wiem,
to
dlatego...
To jest generalnie mechanizm mózgu na to, żeby nadrobić to, że nie słyszysz.
A teoretycznie nie jest tak, że trochę słyszysz tego, co jest we własnym ciele? W sensie tak...
Też może tak być, natomiast to, co mówię, takie trzaski, pisk, taki zwłaszcza o wysokiej częstotliwości, to jest mechanizm obrony mózgu.
Jest tam taka chyba, była jakaś, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, w sensie bardzo bym chciał, bo była tam taka głupotka, że kurde, ale to się nie trzyma kupy, ale to było chyba na tyle mało istotne, że w ogóle to wyparłem. No i zasadniczo cała tam koncepcja tych rdzennych mieszkańców Ameryki, w sensie Indian potocznie zwanych, tak, którzy Indianami nie są, jak dobrze wiemy. Tam jest trochę ich kultury, w ogóle to się wszystko dzieje w takim właśnie małym miasteczku. No sporo fajnych rzeczy tam jest. Bardzo fajnie się to ogląda. Ja bardzo lubię postać Kingpina i ona tam jest dość mocno poruszona w tym serialu. Bardzo się cieszę, że tam jest cameo Daredevila kolejne i nawiązanie do tego serialu właśnie, no bo tak jakby oni wciągnęli trochę, nie wiem na ile, bo aktor Kingpina grający i aktor grający Daredevila zgadzają się z tym serialem Netflixa, który był bardzo dobrym serialem moim zdaniem. Nie wiem na ile, bo też w Spider-Manie był też i w Hawkeye'u był Kingpin i w Spider-Manie w Spider-Manie tym trzecim, nie wiem, on nie był Far Off Home, tylko Homecoming, Far Off Home i co?
No Way Home.
No, tak, bez drogi do domu. To też tam był postać Matta Murdocka, prawnika, nie? I w She-Hulk tak. Też był Daredevil. Więc na 100% w sensie aktor się zgadza i postać się zgadza, a czy wydarzenia się zgadzają, tego nie wiemy. Tak samo jest w postaci Kingpina, nie? Więc sporo ciekawych rzeczy, sporo takich mrugnięć okiem do całości uniwersum, nie? W sensie technologia, która się tam pojawia, jakieś wzmianki, jakieś tam wydarzenia, które gdzieś tam się w tle wydarzyły, nie? Jakieś słowa innych postaci trochę nadają większego kontekstu. Ja właśnie strasznie to lubię, tą taką kombinowanie, gdzie to jest osadzone, co to się dzieje, jaki to ma wpływ, no bo to są mniejsze historie, bardziej kameralne względem ratowania całej galaktyki aktualnie już, nie?
No.
To mi się bardzo podobało. No i co? I to jest tyle.
To jest tyle, co obejrzeliśmy.
Tyle, co obejrzeliśmy. W grach jest jeszcze mniej.
Idziemy... Tak. Ale to ma swoją przyczynę i skutek. No dobra. Ja zaczynałem filmy, ty zaczynasz gry.
Dobrze, no to przeszedłem sobie Dark Souls'y dwójkę, skoro The First Sin. Zagapiłem się i nie przeszedłem dodatków, bo byłem przekonany, że po zakończeniu podstawki będę mógł wrócić do świata i sobie rozegrać inne jeszcze rzeczy. A się tak nie wydarzyło. Zamknąłem sobie, zrobiłem sobie zakończenie i mogę przejść na nową game plus, na nową grę plus, mogę robić rzeczy, ale nie mogę wejść do dodatków. Nie wiem, czy coś się zbugowało, czy tak ma być, więc trochę mi przykro. Ale sobie pograłem Dark Souls'y, miałem taką ochotę, żeby sobie pograć Dark Souls'y dwójkę. No i co, ja sobie to mogę więcej powiedzieć. No to jest najmniej lubiana seria Dark Souls'ów wśród fanów Souls-like'ów. Nikt dwójki nie lubi, bo dwójki nie robił pan Miyazaki. On to oddelegował do innego studia, bo wtedy robił Bloodborne'a. I to trochę nie pykło. W sensie, tam jest największy problem tej gry jest taki, że... coś, co nazywa się klatkami nieśmiertelności, ewentualnie iframes z angielskiego, występuje jako statystyka. I to jest kompletna głupota. Musisz levelować statystykę, żeby wydłużyć sobie te klatki nieśmiertelności. Bo normalnie w Soulsach to wygląda w ten sposób, że masz te właśnie kilka klatek w trakcie robienia uniku na bycie kompletnie nieśmiertelnym. I to się przydaje przy walkach z bossem, z bossami, nie? No bo po prostu boss wykonuje atak i ty nie musisz spieprzać na drugi koniec areny, tylko robisz w odpowiednim momencie, wytimingujesz unik, to nie dostaniesz obrażeń, nie możesz bić dalej, te walki są dynamiczne. I w momencie, w którym ty musisz levelować statystykę, żeby to zrobić, to tak trochę mech.
To już takie trochę bzdurne.
Trochę bzdurne, w sensie nie działa to najgorzej, ale no, jest to trochę irytujące, że musisz marnować levele, przez to jesteś słabszy, bo idziesz w to, więc bijesz mniej, więc bijesz tych bossów dłużej, bo ci bossowie są tak naprawdę najgorsi z całej gry, jest tam może ze dwóch dobrych bossów. I problem jest taki, że oni po prostu są, jak dobrze wylewelujesz postać, dobrze wylewelujesz broń, masz duże obrażenia, to ich zabijasz na 4-5 hitów, co widać na moim gameplayu, zapraszam na Vader Gaming, chyba w przyszłym tygodniu się zaczynam wrzucać filmiki z Dark Souls 2. I to jest o tyle problematyczne właśnie, że ta gra jest prosta, ona cała jej trudność polega na tym, że na dojściach do lokacji masz bardzo dużo przeciwników, którzy zadają bardzo dużo obrażenia i jest ich bardzo dużo po prostu, no i to jest tyle. No i konstrukcja lokacji też jest trochę zrypana, bo Miyazaki przyzwyczaił nas do tego, że te poziomy to są takie swoistego rodzaju labirynty, w których nie przechodzisz ich liniowo, tylko gdzieś tam chodzisz od nogi, nie od nogi i w pewnym momencie nagle wracasz skrótem do ogniska na początku lokacji. I te lokacje są ze sobą wszystkie połączone, jedna jest nad drugą, trzecia jest pod piątą i one się przechodzą, z jednej lokacji jest przejście do innej lokacji, potem nagle wracasz czwartą lokacją, z tej czwartej lokacji wracasz znowu do tej pierwszej, więc to jest wszystko fajnie zbudowane i faktycznie to jest spójnie zbudowane, że jak sobie polatasz na tym frikamie, to to się faktycznie wszystko zgadza, nie? A tutaj po prostu masz ciąg takich korytarzowych lokacji, że jedziesz z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C, potem kolejna lokacja z punktu A do punktu B i tak dalej, nie? One się tak nie zazębiają ze sobą, tylko są po prostu płaskie. Dobrze, no to jeszcze to prawda, gram aktualnie. Jestem już przy końcu. Assassin's Creed Brotherhood. No tak jak mówię, mam taką ambicję, żeby nadgonić całą serię Assassinów i trochę tych gier jest. Aktualnie. Ja robię sobie Brotherhooda. On się wiele względem dwójki nie zmienił, bo to jest ten sam silnik. On jest trochę graficznie, mam wrażenie, lepszy, ale tylko i wyłącznie w tych miejscach, gdzie są ciasne uliczki. Tam biegamy sobie po Rzymie i ten Rzym ma trochę otwartych lokacji, takich w sensie pustych. Tam biegamy po obrzeżach, po błoniach tego Rzymu i Boże Święty, jak to się źle zestarzało. Chodzisz na te łąki i te takie 2D siatki, które się obracają za tobą. Są te 2D trawa. To tak źle wygląda. Jeszcze to się w ogóle wczytuje strasznie wolno. W sensie ten render dystans jest na tyle mały. No bo wiecie, no, to było robione pod starsze sprzęty, nie? Więc ja teraz jak sobie biegnę na tym, na tej PS5 z pełną prędkością i te kwiatki mi się doczytują pod nogami, to jest strasznie złe. Wydawało mi się, że gra jest
dłuższa. Wiesz, gra ma 14 lat, no to...
Nie, no ja się nie dziwię, nie, to kompletnie to nie jest jako zarzut, że ta gra jest pod tym kątem w jakiś sposób zła, tylko po prostu się źle zestarzało, nie? Kolejna kwestia jest taka, że ta gra jest strasznie krótka. Jeżeli robimy samą fabułę, to mam wrażenie, że ona jest albo krótsza, albo podobnej długości co dwójka, ale jest zdecydowanie więcej zapychaczy i pierdół, więcej rzeczy do znalezienia, więcej jakichś misji pobocznych, rozwijania frakcji, cały ten system z tymi asasynami, tego jest znacznie więcej. No,
przede wszystkim cały Brotherhood, którym zarządzasz, on budował tutaj, że tak powiem, czas.
Tak, właśnie o tym mówię, że budujemy to bractwo, rozwijamy te burdel złodziei i wojowników, te trzy frakcje możemy rozwijać, tam musimy pchać w to pieniądze, musimy robić questy poboczne, tego jest o wiele, wiele więcej, ale sam wątek główny jest bardzo krótki. No ale bardzo fajnie, ja w sensie lubię. Ta trylogia Ezio jest bardzo, bardzo spoko, bardzo dobrze ją wspominam.
Tak.
No i ostatnią grą na mojej liście jest Deep Rock Galaxy Survivor. Bo my gramy w Deep Rock Galaxy, to klasyczne. Grywamy sobie co jakiś czas wieczorkami, tak samo jak gramy w Fortnite'a, a tutaj wyszedł Survival. No i jest na asetach z tego klasycznego Deep Rocka. Dalej mamy, zbieramy nitrę, zbieramy złoto i zabijamy robaki. Ale jest to bardzo fajny Survival, bo ja miałem zarzut główny do Vampira o to, że tam nie było końca, w sensie grałeś, aż umarłeś.
Tak.
A tutaj masz konkretną liczbę tak jakby tych dungeonów, które musisz zrobić.
To znaczy nie, tam w Vampirze można było skończyć. Grałeś, była ostatnia plansza i po niej się kończyło, był the end i tak dalej, natomiast ona była niesamowicie trudna.
Nie, ale mi chodzi o podstawowy run. Odpalasz grę na tej pierwszej planszy i właściwie grasz, dopóki nie umrzesz. Masz 30 minut, po 30 minutach i tak cię zabijają.
No tak, ale jeżeli w ciągu tych 30 minut się wyrobisz do zrobienia, tam trzeba było coś zebrać, z tego co pamiętam, jest w każdym razie rozwinięcie, że można to skończyć, bo cię przenosi do innej tej.
A no to być może, no w każdym razie, no to do ja do tego etapu wymiaru. Do tego etapu nie dotarłem. Natomiast tu mi się bardzo podoba to, że mamy tą zamkniętą planszę, musimy kopać, żeby mieć surowce, żeby kupować ulepszenia między poziomami i rozwijać tak jakby postać między ranami, postać właśnie w grupę postaci, bo tak jakby kupujemy sobie perki dla wszystkich, nie? W sensie tam szybkość kopania, damage, szybkość chodzenia i tak dalej, nie? To sobie kupujemy za tą taką walutę ekstra. Zresztą tak samo jak w tym Deep Rocku, tam zbieramy te wszystkie jadeity, te wszystkie inne perełki, takie różne pierdoły. Na razie to jest alfa, więc tam wiele wybaczam, nie? Na przykład to, że wiecie, każda plansza właściwie wygląda tak samo, poza tym, że mamy trzy rodzaje biomów. Mamy biom roślinny, skałkowy i magmowy. I tam przeciwnicy, obiektywy, rzeczy do zebrania są takie same cały czas, nie? Mamy questy i tak jakby schodzimy sobie i musimy zejść na piąty poziom, na piątym poziomie pokonać ostatecznego bossa, no i wracamy. I to jest tyle. I to zajmuje tam 30-40 minut. I to mi się właśnie podoba w ten sposób, że właśnie być może faktycznie, gdybym pograł więcej tego wampira, no to bym sobie odblokował tam jakieś te inne rzeczy, ale to, że umierałem na końcu i taki czułem się zawsze przegrany, nie miałem tej nagrody, to mnie trochę do tego odrzuciło. Tutaj sobie schodzę na sam dół i wygrywam, nie? Więc jestem happy, nie? I spoko, musiałem grę odinstalować, bo przestałem grać w inne rzeczy, bo to siadałem do kompa, a zagram sobie jedną rundkę, nie? 3 godziny później, nie?
To jest niestety w tych Survivorach niestety tak, bardzo, bardzo wciągające. Ja też pamiętam, że jak w Vampira grałem, to nie dość, że grałem na kompie, to grałem na telewizorze, grałem na konsoli i grałem na telefonie.
No i to jest jeszcze największy problem tej gry, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o uzależnienie się do tego, to jest to, że cały czas po każdym ranie odblokowujemy coś nowego. Nowe bronie, które fajnie byłoby teraz przetestować. Mamy tam 4 klasy postaci, tak? Dobrze liczę? Mm-hmm. W sensie jest ten driller, jest scout, jest gunner i jest inżynier. I za każdym razem, jak tą postać wylewelujemy, no to coś nowego do niej odblokowujemy, nie? Albo zrealizowaliśmy jakieś zadania, więc mamy trudniejszą wersję danej lokacji do przejścia, na której są znowu kolejne zadania, nie? Więc jak zejdziemy, zrobimy zadania, to znowu mamy kolejne lokacje, nie? Jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej wymagające, więc to wkręca się, no, więc trzeba byłoby zaprzestać tego i skasowałem, za czym siadłem i miałem coś do zrobienia, nie? Że musiałem, siadłem do kompa, żeby zrobić jakąś rzecz. Mówię, to tak dla relaksu sobie pyknę jedną gierkę, nie? I tak sobie stwierdziłem, że jak sobie pyknę tą jedną gierkę, to nie skończy się na jednej, tylko będą to 4 gierki i nie zrobię tego, co miałem zrobić. Okej, kurwa, kasuję tą gierkę.
No to masz dużą samokontrolę.
Gierka na Steamie kosztuje 4 dyszki, jest w Alfie, pewnie dużo się zmieni, za jakiś czas sobie wrócę, żeby sobie sprawdzić, co się tam pozmieniało. Jedyny taki zarzut, ona jest w ogóle świetnie zoptymalizowana, w sensie dobrze chodzi, no bo tam nie ma co żreć zasobów, natomiast nie wiem, czy to jest kwestia mojego procesora, czy może ktoś tak jeszcze ma, ale ona żre procesora tyle, ile może. W sensie ona, ja nie widzę powodu, dlaczego, to jest kwestia czysto optymalizacyjna, dlaczego ona żre tyle procesora. Ale odpalam tą grę i wiatraki w obudowie odpalają się na maksa, nie? Więc...
No dziwne.
Dziwne, to jest dziwna kwestia i to jest tylko kwestia czysto procesorowa, nie? Że ona po prostu zżera procesor jak...
Co prawda w Vampirze miałem ten sam problem.
A jednocześnie, wiesz, nie dzieje się na tyle na tej lokacji, bo te lokacje są małe, żeby to faktycznie było uzasadnione w jakiś sposób, nie?
No, ciekawe.
No, kwestia czysto optymalizacyjna, nie? W sensie gra jest wydana bardzo niskim kosztem, jeżeli chodzi o produkcję, bo autentycznie wszystkie asety, całe menusy, dźwięki, udźwiękowienie, wygląd postaci, wygląd potworków jest z oryginalnego Deep Rocka, tylko masz po prostu rzut z góry ten izometryczny, nie? No i to byłoby ciekawe. Na tyle, jeżeli chodzi o gierki z mojej strony.
Tak, to ja jeszcze dwa słowa swoje wplotę. Jak byliśmy w Assassin's Creedzie u Darka na Brotherhoodzie, no to ja byłem w Valhalla, jak wiecie, no i udało mi się ją skończyć, tak naprawdę wymaksować, to mam jeden zarzut, bo wymaksowałem wszystko, co się dało znaleźć, wymaksowałem wszystkie zadania, które można zrobić, wymaksowałem fabułę i na sam koniec fabuły dostałem jeszcze tak zwane zadania mistrzowskie, które... są cholernie wciągające i cholernie czasochłonne, więc sobie już je darowałem, bo mówię, nie będę grał w nic innego. Natomiast co chciałem przede wszystkim powiedzieć, jestem mega zachwycony powrotem do całego uniwersum Desmonda i do powrotu do starożytnych, bo bardzo fajnie się klei historia, bardzo fajnie jest pokazana. Bardzo fajne przejście jest do bohatera z Mirage, bo to też nie wiedziałem, że to jest on, bo nie interesowałem się. W Mirage'u gramy po prostu postacią, która pojawia się
tak, już w Valhalla. Tak, przed Valhallą, nie?
Tak,
popularnie.
Przed Valhallą?
Znaczy, tak, to jest wydarzenie, za czym on wyjechał, nie? W sensie, bo tam jest jego historia, jak on zaczyna być asasynem i potem...
No tak.
Właściwie chyba nawet się nie kończy na tym, że on wyjeżdża, tylko... Po prostu jakiś tam...
No w Mirażu tak. W Mirażu jest przed Valhallą, a tu jest Valhalla.
No i zresztą w ogóle oni chyba mówili, że to miał być dodatek do Valhalli, ale stwierdzili, że będzie za duży, a dodatku do Valhalli tak chyba jest 3 takie dość spore, więc...
No 3 spore i chyba 4 takie mniejsze. Są, z czego 2 są darmowe. więc tam można sobie też rozwinąć. Natomiast no, bardzo mi się podoba, bardzo przede wszystkim mniejsza mapa niż w Odyssey, to jest już wielki plus. Nie jest mała, ale też nie jest ogromna, tak jak tam, bo tam było już przegięcie. Sam klimat jest utrzymany jak w Origins, które mi się bardzo podobały. Historia starożytnych to jest mega plus i jest mega fajnie pociągnięta. Trochę mi brakuje tego, jak Desmondem można było w rzeczywistości robić, to tutaj tego jest niewiele, ale też się pojawia. No i nie ma takiej dużej powtarzalności zadań, co mi się też bardzo podoba, bo mówię, zrobiłem wszystkie możliwe lokacje, wszystkie możliwe dodatkowe misje, wszystkie tam listy, tatuaże, inne rzeczy, no to te tatuaże są jedyną taką tak naprawdę bardzo powtarzalną rzeczą, bo to trzeba biegać za tym liskiem, który gdzieś tam ucieka i to już jest od dawna w Assassin's Creedzie. Natomiast nie ma jakichś piórek, nie ma jakichś innych pierdół, których trzeba było zbierać miliony, żeby to zrobić. Układa. Tak, kamyczki się układa, ale kamyczki też nie są powtarzalne, bo kamyczki mają różne kształty i to nie jest tak, że masz te same kamyczki na tą samą wysokość. Niektóre są naprawdę cholernie trudne. Zwłaszcza w jednej lokacji miałem taki problem, że kamyczki musiałeś zgrać prawie że na milimetry, żeby postawić całą wieżę i problem jest taki, że one nie chcą się balansować. A musisz je jak zbalansować w trzech wymiarach.
Dobrze. No ja dojdę no, kiedyś. Mam jeszcze Revelation, trójkę, Black Flaga, Rogue'a, dodatek do Black Flaga, Liberation się nazywał, ten...
Tak. Damski.
Co?
Damski, tam kobieta.
Tak. Liberation, potem mam Odyssey'a, Origins'a i dopiero Valhalla, także 9 gier przede mną.
Jeszcze Syndicate'a zjadłeś. Syndicate'a jeszcze zjadłeś po drodze. Unity.
11.
No 11 w sumie masz jeszcze.
No wtedy... Plan na ten, no i 12 Mirage, plan na ten rok.
No dobra.
Ograć Asasynki.
Trzymamy za słowo. No i ogrywam bardzo głośną grę, plagiatową. Co prawda dzisiaj nawet doczytałem w informacjach, że Microsoft się nie przejmuje oskarżeniami o plagiat. I powiem szczerze, wcale się im nie dziwię, bo... Faktem, niby plagiatują, natomiast ja tego nie odczuwam tak. W ogóle nie czuję vibe'u, bo mówimy o Palworld, czyli o plagiacie Pokemonów. Ja nie czuję vibe'u Pokemonów w tej grze. W ogóle.
Nie wiem.
Ona jest
nie pomogę.
Na tyle fajnie, to jest survival zrobiony w taki sposób, że właśnie mamy te stworki, to jest chyba jedyne połączenie i kulkę, w którą je łapiemy, że mamy połączenie z Pokemonami, natomiast generalnie survival bardziej mi przypomina Minecrafta. Fajną rzeczą jest to, że możemy w ogóle wykorzystać te swoje stworki do prac, czyli możemy zautomatyzować bardzo dużo rzeczy, że te stworki robią po prostu za nas, bo mamy swoją bazę, w bazie zostawiamy tam pewną ilość w zależności od poziomu bazy i oni wykonują za nas tą pracę, czyli zbierają drewno, zbierają tam różne inne zasoby, przygotowują posiłki, przygotowują sprzęt, na przykład mogą produkować dla nas strzały, mogą produkować dla nas amunicję, bo to w ogóle jest ten największy twist jest taki, że te stworki można wyposażyć w broń palną.
Ulala,
co jest też,
Pokemon
co jest też fajne.
Pikachu z karabin.
Tak. No, nie ma Pikachu, ale jest na przykład owca z karabinem, jest zajebista. Generalnie gra cholernie wciąga, ma fajny klimat i co mi się jeszcze podoba, to jest taki survival, w którym mamy co chwilę miejsca do fast travelu, co jest dla mnie idealnym po prostu rozwiązaniem. Nie muszę się przejmować, że gdzieś tam na mapie zginąłem 30 km od swojej bazy, i że będę musiał tam dymać przez całą mapę, nie posiadając żadnych swoich rzeczy, bo oczywiście respawnujemy się w łóżku i trzeba później dymać przez pół mapy, żeby odzyskać swoje rzeczy. Natomiast jest cała sieć fast travelu i jest to mega fajne.
No dobrze, nie moje klimaty, także nie pomogę.
Nie, myślę, żeby ci się spodobało. Jest multiplayer w ogóle.
Ja więc tak wiesz, jakie jest moje zdanie na temat survivali. Może kiedyś...
No poza Minecraftem żaden nie istnieje.
Nawet Minecraft to tak wiesz. Bardziej mi jara automatyzacja grałeś w Minecrafcie, budowanie tych farm.
No to tu też jest duża możliwość do automatyzacji, tylko trochę w inny sposób. Musisz zatrudnić roboli, żeby...
No to też jest takie, wiesz, no proszę im zacząć. Może się kiedyś tego przekonam, zmieniłem zdanie na temat Battle Royale, więc być może kiedyś dorosnę do survivali. Dobrze, no to ja mam jeszcze na prawie sam koniec książkę. Powiódko, bo tylko jedna na krótki miesiąc, ale tak jakoś wyszło. Czyli dziesiąta część Legionu Nieśmiertelnych, czyli Świat Burz. I tutaj plot twist, bo po 9 książkach, które miały taką samą strukturę, 10 ma inną strukturę.
O, proszę.
Także w sensie jest potasowany bardzo mocno schemat działania. W sensie nie jest już taki, nie jest, przestało być to schematyczne. W sensie, że cały czas to samo, tylko na innej planecie. Więc trochę więcej się dzieje i podoba mi się to jeszcze bardziej. Jednocześnie cieszy mnie i przeraża mnie to, że jeszcze 10 książek przede mną.
No.
I wszystkie 400-500 stron, więc to tak ten, ale wciągnąłem się w to uniwersum. Jestem ciekawy, jak się to skończy. Mam już takie pewne domysły względem tego, że zacząłem wyłapywać to, że to jest jakby wszystko retrospekcja tego głównego bohatera i on opowiada, więc przez to niektóre wydarzenia być może są zagięte w jakiś sposób. Więc on to opowiada jakby z perspektywy wydarzeń przeszłych, więc być może, no zobaczymy. No liczę, że to skończę już tak w miarę szybko, nie będę tego cały rok tuk tej jednej części, więc muszę trochę podgonić, bo chciałbym trochę inne klimaty, już mi się powoli przejadają science fiction, nowe space opery. Jakieś klasyczne fantasy bym teraz zarzucił znowu. No i na sam koniec mam jeszcze taki mały bonusik, bo mam trochę Lego nowego. Chciałem się pochwalić. Pokażę do kamery. Piękny zielony Lambo z Techniksów.
Piękne. Chociaż go nie widzę, ale piękne.
Piękne, ale to Lambo to jest takie w ogóle... mam tego Wranglerka, więc chciałbym mieć jeszcze Lambo. Szkoda, że nie mam Mustanga, bo Mustang by bardziej mi pasował. Natomiast mam taką perełeczkę. Pokazuję, muszę sięgnąć delikatnie. Mam średniej wielkości Sokoła Millennium. I to jest w ogóle podobno świeżynka. Bo to jakoś dopiero teraz ma mieć premierę, a ja mam to już wcześniej. Nie wiem właściwie dlaczego, ale mam.
To szczęśliwiec mówisz jesteś.
Tak, jestem szczęśliwy, on jest tam na 25-lecie Lego Star Wars. Jest bardzo fajny. On jest taki dość duży. Pasuje mi w skali do tego X-Winga, którego mam. W sensie on jest trochę mniejszy, bo mam świadomość, że X-Wingi były mniejsze od Sokoła Millennium, ale pasuje mi na półeczce i wygląda bardzo ładnie i bardzo mnie cieszy. Taki bonusik, chciałem się pochwalić.
No to ekstra.
No i co? Długo nam zeszło?
No, dzisiaj.
Aż się boję, co będzie w przyszłym miesiącu, bo ja mam dość dużo rzeczy na przyszły miesiąc zaplanowanych, takich stricte to u mnie, które...
No, zobaczymy.
Zobaczymy, co wypadam. W sensie, dużo się może dziać u mnie tak w ogóle i to jest kwestia, czy będę szedł za ciosem, bo ponadrabiałem trochę rzeczy i będę oglądał nowe rzeczy. Nie będę miał już tego z tyłu głowy, że coś mi tam wisi. I czy też przycisnę oglądanie rzeczy i granie w rzeczy, czy te inne rzeczy, które się u mnie będą działy prywatnie, przytłoczą to trochę. Ale no, spoiler alert, może się trochę dziać.
Może się trochę dziać, bo... Będzie ten przełom wiosenny w końcu.
No, trochę tak.
Zaczniemy coś robić.
No i standardowo piszcie nam w komentarzach, co wy żeście grali, co żeście oglądali, co polecacie. Może w takich waszych polecajach skorzystamy.
Tak. Trzymajcie się.
Pa, pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.